Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Tak naprawdę to nie chcemy ani o tym mówić, ani o tym myśleć. Bo to jest bardzo nieprzyjemny temat. I jeżeli wybór należy do nas, to wolimy rozmawiać o czymś zupełnie innym. Jakkolwiek nie chcielibyśmy ominąć tego tematu szerokim łukiem, to statystyki są nieubłagane. Statystycznie 100% ludzi kiedyś odejdzie. Benjamin Franklin, mówi się, że on był autorem tych słów, że są dwie rzeczy pewne w tym świecie. Podatki i śmierć. Zawsze można na to liczyć. I ta statystyka dotyczy każdego z nas. Tak naprawdę niektórzy twierdzą, że w ciągu jednej minuty odchodzi około 100 osób gdzieś w jakimś zakątku tego świata. Nie chcę o tym mówić, nie chcę o tym myśleć, ale to jest temat, który dotyczy każdego z nas. Śmierć ma to do siebie, że kończy wszystko, przerywa wszystkie relacje, ignoruje wszelkie zobowiązania. Jest, no co tu dużo mówić, jest brutalna. Nie jesteś w stanie jej ani przekonać, ani nie jesteś w stanie jej pokonać. Nie możesz jej przekupić. Tak naprawdę ludzie od zarania dziejów wiedzą, że nie ma lekarstwa na śmierć. Wszyscy o tym wiedzą. My to wiemy i oni to wiedzieli. Ci, do których odnosi się, o których jest ta historia zapisana przez ewangelistę, ci, którzy tego dnia znaleźli się na szutrowej drodze prowadzącej do nic nieznaczącego miasteczka Nain w Galilei. Tak naprawdę, gdyby nie Łukasz, to nawet nie wiedzielibyśmy w ogóle, że takie miejsce jest gdzieś, czy było gdzieś w zakątku świata, bo tylko Łukasz wspomina to miejsce w swojej Ewangelii. Śledząc wędrówkę Jezusa ze swoimi uczniami od samego początku, ewangelista zapisał, że wcześniej Jezus dokonał już niezwykłych rzeczy. Pan Jezus, jak czytamy, wcześniej leczył z choroby, oczyścił trędowatego, uzdrowił paralityka, uzdrowił sługę rzymskiego setnika. Tak więc widzimy Jezusa, który manifestuje swoje królestwo w różnych miejscach i na różne sposoby. Teraz decyduje się zamanifestować to w nic nieznaczącym miejscu, w jakimś obskurnym zakątku tego świata. I akurat tak się zdarzyło, że tego dnia o tej godzinie dwie grupy ludzi spotkały się na tej samej drodze. Obie szły w przeciwnych kierunkach. Jedna grupa zmierzała do miasta, druga udawała się poza miasto. I te dwie grupy nie mogły być bardziej zróżnicowane, bo ta jedna grupa, czyli ci, którzy towarzyszyli Jezusowi, to grupa ludzi, którzy są uśmiechnięci, którzy są radośni, którzy żartują, którzy żwawym krokiem podążają za Jezusem, dlatego że byli świadkami niezwykłych rzeczy, które Jezus właśnie dokonał i oczekiwali, że ten Jezus, za którym idą, dokona jeszcze więcej niezwykłych, niesamowitych rzeczy. Nie dziwnego, że ta grupa tętniła optymizmem, tryskała radością. W przeciwnym kierunku idzie druga grupa ludzi. Ci ludzie, większość z nich idzie w milczeniu, są zamyśleni, pogrążeni we wspomnieniach. Na samym początku tej procesji jest kobieta w średnim wieku. Tuż za nią na palecie nieruchome ciało dorastającego mężczyzny, a w ślad za nim kilkanaście osób. Jedne z nich płaczą, inne po prostu są pogrążone w swoich myślach. Cokolwiek im chodzi po głowie wtedy. Ta kobieta już przechodziła raz tą drogę. Nie wiemy kiedy, bo Łukasz o tym nie mówi, ale to jest drugi raz, kiedy ona wędruje tą drogą w takim właśnie kierunku, czyli w stronę cmentarza, bo cmentarze były usytuowane na zewnątrz, poza miastami. Nie wiemy, czy tak to było, że raz podążała już tą drogą, prowadząc, żegnając się z mężczyzną, z którym być może przeżyła, nie wiem, dwie, może trzy dekady swojego życia i przyszło jej prowadzić go, jego po raz ostatni. Ale kiedy go żegnała, to możemy się domyślać, że ten jej syn, który był wtedy przy życiu, położył jej rękę na ramieniu i mówił: mamo, wszystko będzie dobrze, damy radę. I nie wiem, jak długo to trwało, to dobrze i czy było dobrze, ale to, co wiem, to to, że Łukasz relacjonuje, że teraz ta sama kobieta przechodzi tą drogę po raz kolejny. Różnica jest taka, że teraz już nie ma syna, który mógłby jej położyć rękę na ramieniu i powiedzieć: mamo, nie martw się, damy radę, będzie dobrze. To ta kobieta dzisiaj będzie spała w pustym domu. To ta kobieta dzisiaj przygotuje kolację dla jednego. To ona będzie sama w czterech ścianach, pośród czterech ścian, nie mając nikogo, z kim mogłaby porozmawiać. Ponieważ złodziej ukradł jej najcenniejszy diament jej życia, towarzystwo bliskiej jej osoby. Łukasz relacjonuje, że to był jedyny syn, który jej został zabrany. Tak naprawdę pewnie wiecie, że możliwości ludzi w takiej sytuacji jak ta kobieta były arcytrudne. Arcytrudne. Ponieważ system społeczny nie funkcjonował w zasadzie w tamtych czasach. I o ile my, niektórzy z was pamiętacie czasy komuny, kiedy to jest takie zdanie, które się mówiło, że się żyło od pierwszego do pierwszego, to już to zdanie jest dzisiaj historią, bo większość ludzi ma takie możliwości finansowe, że już nikt tego nie mówi, że my żyjemy od pierwszego do pierwszego. Może czasami mówimy, że musimy się sprężyć, żeby spłacić kredyt. Ale tak się mówiło w czasach komunistycznych, że ludzie mieli tak niewielkie zarobki, że żyli od pierwszego do pierwszego. Wtedy ludzie nie żyli z miesiąca na miesiąc, ale żyli z dnia na dzień, bo nie wiedzieli, co im przyniesie każdy kolejny dzień. Więc kiedy mówimy o tej kobiecie, to mówimy o sobie, która była tak naprawdę zdana na łaskę ludzi i na wszechmocnego Boga, któremu mogła zaufać, że zaopatrzy ją w to, czego potrzebuje. Nie miała już męża, który mógłby się zatroszczyć o rodzinę, nie miała syna, który mógłby się zatroszczyć o rodzinę, miała sąsiadów, ludzie żyli w społeczeństwie kolektywnym, trochę bardziej się przejmowali sobą nawzajem być może niż my dzisiaj, ale nawet w takim społeczeństwie kolektywnym, kiedy się miało dobrych sąsiadów, to, no to jak to powiedział ktoś, z pustego to nawet Salomon nie naleje. No mogłeś mieć życzliwych sąsiadów, którzy mogli chcieć ci pomóc, ale sami nie do końca może byli w stanie ci pomóc. Dlatego ta kobieta była tak naprawdę zdana na żebranie. I nie wiem, wiecie, kiedy myślę o niej, to nie wiem, co było dla niej gorsze. Czy świadomość tego, jak jej życie będzie teraz wyglądało, czy też tęsknota za najbliższymi osobami, które odeszły z obrazka jej życia. Uczniowie Jezusa, widząc procesję pogrzebową, odsuwają się na bok, kiedy ta procesja przechodzi. I ten płacz, żałoby tłumi ich śmiechy, tłumi ich rozmowy. Nikt nic nie mówi, no bo co mogli powiedzieć w takiej sytuacji? Czują tą samą rozpacz, którą odczuwają przechodnie na każdym pogrzebie. Mogą myśleć: pewnego dnia to będę ja. Nikt nic nie mówi, nikt nie interweniuje, no bo co mogliby zrobić? Ich jedynym wyborem jest stać i patrzeć, jak żałobnicy przesuwają się obok nich. Jak to dobrze, że w tym towarzystwie jest ktoś, kto doskonale wie, co powiedzieć i doskonale wie, co zrobić. Kiedy widzi matkę, serce zaczyna mu pękać, usta się zaciskają i być może spogląda na anioła śmierci, który odnosi się nad ciałem tego martwego chłopca i mówiąc: nie tym razem, szatanie, bo dzisiaj ten chłopiec jest mój. Ciekawe jest to, że Łukasz zaznacza, że Jezusa ogarnęło współczucie. Wiecie, zastanawiałem się nad tym przez ostatnich kilka tygodni. Nad współczującym Jezusem i nad nami, którzy mamy swoje momenty współczucia. Ale myśląc o tym, doszedłem do wniosku, że być może to jest tak, że my my nie do końca potrafimy współczuć w taki sposób, w jaki Bóg współczuje. Bo cokolwiek byśmy nie myśleli na temat naszego współczucia, to ono mimo wszystko jest inne niż współczucie Jezusa. No tak, możemy pomyśleć sobie, że jako ochotnicy pomagamy w rozdawaniu żywności albo przekazujemy pieniądze na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych albo ofiarom wojny i kiedy to robimy, to możemy myśleć, że no to jest wyrazem mojego współczucia. Ale prawda jest taka, że jeżeli to robimy albo kiedy to robimy, jeżeli jesteśmy w stanie zachować pewien dystans do osoby czy ludzi, których wspieramy, albo też nie tylko zachować dystans i trzymać się na odległość, ale też być ponad tymi ludźmi, których wspieramy, to takie czyny bardzo łatwo mogą stać się aktami litości, a niekoniecznie aktem współczucia. Henry Nouwen powiedział, współczucie oznacza kierowanie się bezpośrednio do ludzi i miejsc, gdzie cierpienie jest najbardziej dotkliwe i budowanie tam domu pośród tych ludzi. Boże współczucie jest całkowicie absolutne, inne, bezwarunkowe. Bóg tak współczuje, że wprowadza się do tych, którym współczuje, powiedział Nouwen. I to ma sens, bo kiedy czytamy o Jezusie, który przyszedł na ten świat, to czytamy w Ewangelii Jana, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas, albo dosłownie rozbiło namiot pośród nas, zadomowiło się. Po co? Po to właśnie, żeby to Słowo mogło poznać nas takimi, jacy jesteśmy i mogło doświadczać tego wszystkiego, czego my doświadczamy. Jezus współodczuwa to, co przeżywa ta kobieta. Jezus, myślę, że cierpi razem z tą kobietą. Współczucie to głębokie, rozdzierające od środka emocje absolutnego utożsamienia się ze sobą, której się współczuje. I ciekawe, że ewangeliści wielokrotnie, nie tylko tutaj, ale w wielu miejscach podkreślają, że Jezus nie był chłodnym, bezinteresownym obserwatorem cierpienia i bólu, ale był głęboko i emocjonalnie zaangażowany. Był roztrzęsiony nawet tragedią chłopaka, którego nigdy nie poznał wcześniej. Totalne przeciwieństwo greckiej koncepcji Boga, który nie powinien cierpieć. Bóg nie może cierpieć. Bo według Greków cierpienie było częścią niższej ludzkiej egzystencji, a greccy bogowie byli poza nim. Odlegli, pozbawieni emocji, pozbawieni uczuć, pozbawieni namiętności. Ewangeliści jednak celowo, świadomie podkreślają realność wcielenia Jezusa. Bóg przez Jezusa wszedł całkowicie w ludzkie doświadczenie i jest całym sobą zaangażowany w to wszystko, co my przeżywamy każdego dnia, co ja przeżywam i co ty przeżywasz. Nie wiem, jak to wyglądało, próbuję sobie wyobrazić. Tą grupę, która usunęła się na bok, dając przestrzeń żałobnikom, żeby mogli swobodnie przejść do miejsca pochówku. I nie wiem, czy to tak wyglądało, że wzrok Jezusa i wzrok tej matki spotkał się, ale to, co wiem, to, że Jezus wypowiedział słowa, które mogą się wydawać dziwne. No bo Jezus, widząc tą matkę płaczącą, mówi do niej: nie płacz. Nie płacz. Byłem na kilkunastu pogrzebach, może kilkudziesięciu pogrzebach w swoim życiu. Widziałem mnóstwo płaczących ludzi. Słyszałem różne rzeczy, które ludzie mówili, ale raczej nie przypominam sobie, żeby ktoś mówił do osoby, która cierpi w tym danym momencie: nie płacz. No, może tak ludzie mówią, starając się pocieszyć tą, która właśnie straciła bliską osobę, ale to jest być może ostatnia rzecz, którą powinno się mówić do osoby, która właśnie ubolewa nad utratą kogoś bliskiego. No, zastanawiam się, gdybyśmy byli na miejscu tej kobiety, to jak byśmy się czuli w danym momencie? Nieznajomy mówi ci, żebyś nie płakał, patrząc jednocześnie na twojego syna, ukochanego syna, jedynego syna, który odszedł do wieczności. Co to za prośba? Kto w ogóle może mówić coś takiego w takim momencie? No właśnie, jeżeli ktokolwiek jest w stanie wypowiedzieć takie słowa, to nikt inny jak sam Bóg. A dlatego Jezus podchodzi do trumny, dotyka jej, ci, którzy ją niosą, przestają maszerować, żałobnicy przestają jęczeć. I kiedy Jezus patruje się w ciało martwego chłopca, tłum milknie. Czytamy, że Jezus dotyka krawędzi tej palety, licząc się z tym, że zgodnie z ceremonialnym prawem Starego Testamentu może stać się nieczysty. Zwraca się do małego chłopca, mówiąc: młodzieńcze, wróć ponownie do życia. Taki czas moja wyobraźnia galopuje. Nie wiem, jak to wyglądało. Wyobrażam sobie. I myślę, i się zastanawiam. Czy to było tak, że ta nieruchoma dłoń się poruszyła? Najpierw jeden palec, drugi, później cała ręka? Czy to było tak, że najpierw otworzyły się oczy tego chłopaka, a później nabrał tchu w płuca? Może odwrotnie, może nabrał tchu w płuca, a później otworzyły się jego oczy i usiadł na krawędzi i zszedł z tej palety. Wszystko, na co sili się Łukasz, to kilka krótkich zdań wypowiedzianych przez ludzi tego dnia. Ta cała historia już po przywróceniu do życia tego chłopaka w zasadzie skupia się na tych dwóch słowach, jest zawieszona na dwóch, trzech słowach. Jezus oddał go matce. Wiecie co, to jest niezwykłe, bo Łukasz, który jest historykiem pierwszej klasy, jest bardzo ogólny, bardzo zdawkowy i chciałbym się powiedzieć: Łukaszu, powiedz nam trochę więcej, jak to wyglądało. Przecież takie rzeczy nie dzieją się każdego dnia. Ludzie nie są wskrzeszani z martwych codziennie. To jest niecodzienne zdarzenie. Mógłbyś coś więcej powiedzieć? Jak to wyglądało, że ten kondukt nie doszedł do cmentarza, że zawrócił, że idąc od miasta w stronę cmentarza, wszyscy byli smutni i płakali, teraz idą w przeciwnym kierunku i są radośni. I wchodzą do miasta, ci, którzy nie poszli na pogrzeb, zastanawiają się, co się w ogóle stało. Powiedz nam więcej, Łukaszu, stypa odwołana. No ludzie się radują, ludzie się obejmują, ludzie, to jest nie do uwierzenia. Historyk pierwszej klasy. A daje nam taką krótką historię. Wszystko, co nam o czym mówi, to, że wszystkich ogarnął wielki strach. Zaczęli chwalić Boga. Wielki prorok, mówią, pojawił się wśród nas. Bóg przybył do swojego ludu. A prawda jest taka, że kiedy się tak głębiej zastanowisz nad tą historią i przeniesiesz się oczyma wyobraźni do czasów, do tej grupy i staniesz obok nich, będziesz w tym samym miejscu, w którym oni byli, to zrozumiesz, że Łukasz mówi więcej. I oni, myślę, że oni to wiedzą. My tego możemy nie wiedzieć. Ponieważ jest pewna historia w Starym Testamencie, w której pojawiają się dokładnie takie same słowa. Te słowa dźwięczą w uszach ludzi tego dnia i prowadzą ich nie tyle na cmentarz, ile do starożytnej księgi królów Izraela, kiedy Eliasz uzdrawia syna wdowy w Sarepcie. Oni znali tą księgę, wiedzieli, że to były takie same słowa, które zapisał natchniony autor Księgi Królów, kiedy Eliasz uzdrowił tego chłopaka, czytamy, i oddał go matce. Eliasz był tym, który wskazywał na tego, który miał przyjść i uratować swój lud. Później przychodzi wiele lat później, pojawia się Jan Chrzciciel, który jest porównany do Eliasza, który wskazuje na Mesjasza, mówiąc: oto on, oto Zbawiciel, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, który dokona ponownie takiego samego cudu. Tak naprawdę Jezus dokonał, trzy razy uzdrowił, trzy razy dźwignął kogoś z martwych. To jest jedna z tych historii, kiedy dźwiga z martwych chłopaka, który jest w kwiecie wieku tak naprawdę. Druga historia to jest córka przełożonego synagogi Jaira i trzecia, kiedy Łazarz, przyjaciel Jezusa, oddał ostatnie tchnienie swojego życia. I Jezus zwlekał, a w końcu, kiedy doszedł, to już wszyscy myśleli, że już się nic nie da zrobić. I tam Jezus wypowiada te znamienne słowa: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Nie tylko to określenie oddał chłopca matce pojawia się w kilku miejscach, czyli w tej historii w Starym Testamencie, ale też kiedy jest mowa o tym, że Bóg przyszedł, niektóre przykłady mówią, Bóg przybył do swojego ludu, albo Bóg przyszedł pomóc swojemu ludowi, czy Bóg nawiedził swój lud. To dwa razy szczególnie w Starym Testamencie jest mowa o tym, dokładnie o tym samym, kiedy Boży lud jest wyprowadzony z Egiptu. Mojżesz, to jest rolą Mojżesza wyprowadzić lud izraelski z Egiptu i czytamy w naszym tekście w drugiej księdze Mojżeszowej, że lud uwierzył, kiedy usłyszeli, że Pan nawiedził swój lud albo przyszedł do swojego ludu. I drugi raz w Nowym Testamencie z kolei, kiedy Zachariasz przepowiada przy narodzinach Jana, przepowiada błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud, zlitował się nad nami. Czyli za każdym razem tak naprawdę jest mowa o Bogu, który czasami nawiedza swój lud po to, żeby ukarać swój lud, ale często nawiedza swój lud po to, żeby pokazać, zamanifestować, że jest razem ze swoim ludem. Ale wiecie, nie mogę nie myśleć o tym, że Jezus nie postawił, nie wskrzesił z martwych wszystkich, którzy umarli, być może nawet tego dnia, w tym rejonie. Jezus przychodząc manifestował moc swojego królestwa i uzdrowił wielu, ale nie wszystkich. Jezus manifestując moc swojego królestwa nakarmił wielu, nawet przy jednej okazji nakarmił 5000 ludzi, ale wielu pozostawało takich, którzy mieli do swojej dyspozycji modlitwę, którą zostawił nam Pan Jezus, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To znaczy liczymy na Ciebie, że Ty zaopatrzysz, bo bez Ciebie sobie nie dajmy rady. Jezus wskrzesił kilka osób z martwych, ale nie wszystkich, chociaż mógł. To był jedyny cud, o którym wiemy, którego Jezus dokonał w tej mało znaczącej, niewielkiej mieścinie Nain. To taka przysłowiowa kozia wulka. Kto by się przejmował kozią wulką? Nie czytamy, aby Jezus kiedykolwiek ponownie odwiedził to miejsce. I to jest ciekawe, że Łukasz relacjonuje to wydarzenie, pisząc swoją Ewangelię 30 lat później, po tym wydarzeniu. A ja się zastanawiam, kiedy Łukasz o tym pisał 30 lat później, matki już pewnie nie było. Kto wie, czy ten syn był dalej przy życiu, czy też odszedł do wieczności. Widzisz, chociaż Bóg mógłby, bo jest Bogiem, to tak naprawdę myślę, że Bogu zależy na czymś znacznie większym. Zależy mu na tym, żebyśmy zrozumieli, że to nie chodzi o to, żebyśmy byli wskrzeszani albo byli świadkami niezwykłych znaków wskrzeszania zmartwych ludzi tu i teraz. Chociaż niektórzy są przekonani, że tak jest. I są kręgi chrześcijańskie, które są przekonane i są nawet specjalne zespoły do wskrzeszania innych zmartwych. Możecie o tym poczytać, że są takie przekonania, czasami niektórzy ludzie mają, że to jest to, do czego Kościół został powołany, że powinniśmy wskrzeszać ludzi zmartwych. Ja myślę, że to nie chodzi o to, byśmy widzieli manifestację mocy Jezusa, który przywraca ciało do życia tutaj, ale widzieli Jezusa, który przysposabia nas do życia w wieczności, bo do tego jesteśmy powołani. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że fizyczna śmierć, tak, wiemy o tym, dotknie każdego, ale ci, którzy uchwycili się słów Jezusa, ja jestem zmartwychwstanie i życie, mogą mieć pewność, że kto wierzy Jemu, choćby i umarł, żyć będzie. My żyjemy z drugiej strony krzyża, kiedy słowa Jezusa, ja jestem zmartwychwstanie i życie, nabierają zupełnie innego znaczenia. Kiedy nie tylko wiemy, że On oddał swoje życie, że zmartwychwstał, że posłał swojego Ducha Świętego. Każdy z nas kiedyś odejdzie. Śmierć jest skutkiem grzechu. Ale dzisiaj możesz uwierzyć słowom Jezusa, uchwycić się tych słów Boga żywego, że Jezus jest tym, który daje nowe życie. A nowe życie to pewność, której warto się uchwycić. Wiesz co, ja myślę, że ten Jezus, o którym czytamy, że został pobudzony do współczucia, to nie było jednorazowe wydarzenie. Takim jest nasz Pan Jezus Chrystus, współczującym. tym, który doskonale rozumie życie każdego z nas, wie, z czym się zmagamy, wie, przez co przechodzimy, wie, co nas cieszy, wie, co nas smuci. Zadomawia się z nami, chce się z nami zadomówić. Dobra nowina o wskrzeszeniu zmartwych chłopaka z Nain do życia tutaj rozeszła się po okolicy lotem błyskawicy. Jednak chcę cię zachęcić do tego, żebyś pamiętał, że dobra nowina o Bogu, który obiecuje ci zmartwychwstanie do prawdziwego życia na wieki, sięga daleko dalej i może cię zaprowadzić, i tylko ona może cię zaprowadzić stąd do wieczności. Trzymaj jej się, uchwyć jej się, nie puszczaj jej. Panie Boże, dziękujemy ci za tą krótką, nietypową, dziwną historię. Dziękuję ci, Panie, za to, że pokazujesz nam, że masz władzę, tak jak wcześniej pokazywałeś, nad naturą, masz władzę nad chorobą, nawet nad śmiercią. Panie Boże, dziękujemy ci ponad wszystko za to, że ty utorowałeś drogę, Panie, do wieczności. Dziękujemy ci za twoją śmierć, za twoje zmartwychwstanie, za to, że o tobie jest powiedziane, że jesteś pierwiosnkiem czy pierwszym z wskrzeszonych z martwych, Panie. I dziękujemy ci za obietnice, które mamy w twoim słowie. Panie, dopóty przechodzimy przez trudy i wyzwania tego życia, też jesteśmy wdzięczni za to, że ty jesteś prawdziwie współczującym Bogiem, który nie jest obojętny na nasze życie, Panie. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.